Wracamy do studia. Jest godzina 12.31. Ja Państwu przypominam, że widzimy się, słyszymy się dzięki wsparciu patronów na patronite.pl/radiownet. I przywitam kolejnego patrona, pana Macieja. Dziękuję bardzo za dołączenie. I pan Maciej, o ile dobrze widzę, wykupił bilet na Wyspy Kokosowe. Zapraszamy. Nie wiem, czy wie, gdzie są Wyspy Kokosowe. Nasz gość, doktor
nie mam pojęcia.
Jan Śpiewak, to... działacz miejski. Dzień dobry.
Dzień dobry, nie mam pojęcia.
Płyniemy jutro na Wyspy Kokosowe.
Czy one istnieją, te Wyspy Kokosowe?
Istnieją, nie, to nie
czy
jest.
To są Wyspy Bergamuty? Czy
nie, to... nie, to są Wyspy Kokosowe, istnieją naprawdę. Mieszka tam 700 osób, plus wszyscy ci, którzy przyjadą tam z radiem albo przypłyną na żółtej łodzi podwodnej.
Jest. A gdzie tam... one są?
Na oceanie. Co pan myśli?
Ale w którym oceanie?
A indyjskim. Oh, wow. Między Indiami a Australią. W tej chwili są pod zarządem Australii. Są takie Wyspy Kokosowe i tam na pewno uprawia się kokos i jest tam bardzo miło i sympatycznie. Jest tam podobno Kopernik, który jeździ na jednorożcu. Ale tego to dopiero się dowiemy o tym jutro. Państwo też się dowiedzą. Ci z państwa, którzy wykupią bilet na patronite.pl i w ogóle będą słuchać radia, ale ci, co wykupią bilet, będą mieli lepsze miejsca. A co? W końcu kapitalizm. Dobrze, to my do kapitalizmu. Przejdźmy. Kapitalizm.
Dzikiego kapitalizmu.
Dzikiego kapitalizmu. Zaprosiłem pana doktora, bo wydaje mi się, że mam jakąś akcję w polskich mediach, a to Nowa Telewizja Publiczna, a to Newsweek, a to Wyborcza. Wszędzie się zachwala się flipping i flipowanie oraz mówi się, jak to strasznie źle jest mieć lokatorów. Jakaś tak. Akcja, przypadek czy jednak akcja?
No ja nie mam niestety żadnych dowodów na to, żeby to była jakaś zorganizowana akcja, ale faktycznie no,
coś się dzieje.
Coś się wisi w powietrzu. Najpierw taki dość paskudny tekst w Newsweeku, totalnie dehumanizujący lokatorów i też teraz jest taka nowa moda na teksty dziennikarskie, które wszystkie są złożone z anonimowych wypowiedzi. I nie ma żadnych wypowiedzi pod nazwiskiem, nie ma żadnych danych, nie ma żadnych faktów, nie ma żadnych statystyk, ale za to są wypowiedzi różne anegdotyczne historie i my mamy wierzyć w to, że tak faktycznie jest. Więc moim zdaniem no trochę jest jestem podejrzliwy wobec tego. No w każdym razie taki artykuł w Newsweeku, jak to właśnie ci rentierzy mają koszmarnie i źle w Polsce. Następnie właśnie w TVP zachwalanie flippingu, czyli kupowania na krótki termin nieruchomości i odsprzedawania go szybko z zyskiem, korzystając z tego, że jest potężna hossa wciąż na rynku nieruchomości. Tylko tutaj wchodzimy jeszcze na wyższy poziom patologii, bo mówimy o flipowaniu udziału w nieruchomościach, czyli jakby kupowania części własności i przez ten sposób próbę, no, że tak powiem, spekulacji, no, na... częścią, czyli to jest w ogóle jakiś no, horrendum, tak? No bo jak sobie wyobrazimy, że ktoś ma, nie wiem, połowę własności mieszkania, no to co ma, jak to ma to wyglądać, albo ma, nie wiem, jedną trzecią domu jednorodzinnego.
To zanim do tej spekulacji, do tej walki z krwiożerczymi wynajmującymi mieszkania i ludźmi, którzy utrudniają życie rentierom, to do flippingu przejdźmy. To już co to jest mniej więcej, pan doktor był łaskaw wyjaśnić, ale ten wywiad był tyle ciekawy, że tam pani też tym flippingiem zajmuje, się tłumaczyła, że ona kupuje, że to jest ciężka praca, bo ona kupuje mieszkania, które są albo w trudnej sytuacji prawnej, albo tam są jakieś lokatorzy właśnie i ona tu
których trzeba posprzątać.
Posprzątać, tak, i potem sprzedać dalej. No to wygląda jakby jednak wracał taki motyw, że się kupuje właśnie albo reprywatyzacja, albo tak. Takie lokale z trudną sytuacją prawną, z lokatorem.
Z wkładką mięsną, jak to się mówiło.
O właśnie, kiedyś. I potem się tą wkładkę usuwa i się sprzedaje dalej. Co nam chciała telewizja, Nowa Telewizja Publiczna, podkreślę, przekazać i zareklamować, no jaki system działalności.
No ja myślałem, że to jest jakiś prank najpierw, jak to zobaczyłem, bo ta pani też jest znana z tego, jak, że opowiada właśnie, jak to deweloperzy mają w Polsce przekichane. Nagrywa takie, ma jakieś TikToki, nagrywa, ma szkolenia prowadzi, sprzedaje te szkolenia. No i też prowadzi właśnie tą działalność na rzecz właśnie spekulacji obrotem udziału w nieruchomościach. Tam występował też w tym pytaniu na śniadanie jakiś ekspert od prawa, ale myślałem, że będzie jakiś konszatem? Zupełnie nie. Co więcej, prowadziła ten program pani Dowbor, która wcześniej prowadziła w Polsacie taki program dla biednych ludzi w sytuacji, trudnej sytuacji mieszkaniowej i remontowała im mieszkania, a tutaj nagle występuje w drugiej stronie osoby, która no, zachęca, nie wiem, Polaków w co? W inwestowanie właśnie w tego typu, bo to jest taka propozycja dla ludzi, którzy nie stać na to, żeby brać udział w spekulacji całymi nieruchomościami, bo to już jest zbyt drogie, więc chociaż częścią tych nieruchomości, żebyśmy żeby pospekulować. No, sama idea spekulacji dobrem podstawowym, jakim jest mieszkanie, tak? Nie mówimy o butach, nie mówimy o krawatach, nie mówimy nawet o samochodach, nie mówimy o dziełach sztuki, mówimy o miejscu domu czyimś, tak? Więc jest to dość obrzydliwe, absolutnie sprzeczne z misją telewizji publicznej, bo jeszcze rozumiem, że gdyby to było w telewizji komercyjnej, no i przede wszystkim do kogo jest to adresowane, tak? No mówmy się, ludzi, którzy żyją z wynajmu w Polsce jest coraz więcej, tak? I to jest coraz większa grupa ludzi, którzy zwąchali się, że to jest bardzo dobry biznes, że jest to biznes właściwie nieopodatkowany, bardzo nisko podatkowany, najniżej opodatkowany w Unii Europejskiej, gdzie prawa lokatorów, wbrew temu, co mówi właśnie ta druga strona, są bardzo słabe, bo mamy do czynienia z umowami na czas określony najczęściej, tak? Czyli co roku można właściwie podwyższać komuś czynsze. Można kogoś takiego, prawda, dyskryminować. Dyskryminacja kobiet z dziećmi na rynku mieszkaniowym jest potężna i w ogóle to jest moim zdaniem jedno ze źródeł w ogóle zapaści demograficznej w Polsce, że kobieta, jeśli chce się zdecydować na dziecko, musi mieć własność mieszkania, bo w Polsce przyjdzie landlord, tak zwany rentier, i po prostu ją z tego mieszkania wyrzuci.
A i tak mówi się w tych artykułach, o których wspomnieliśmy i w Wyborczej, i w Newsweeku, że to jest za bardzo, że trzeba liberalizować, bo to też zwiększy liczbę mieszkań w Polsce. Ale to jeszcze do tego flipu wrócę, bo karierę robi pan Zaorski. Ja go kompletnie nie kojarzę, bo to jest, muszę państwu powiedzieć, w ogóle świat tak od mnie odległy, że ja sobie odkrywam jak inną galaktykę. Tak. Różne zakątki tego typu internetu. I pan Zaorski robi największego flipa w historii świata. Nie wiem, czy pan doktor w ogóle złapał
to jest moim zdaniem
historię.
Tak, ale to jest ciekawa historia, bo to jest trochę historia, która idzie trochę na... To nie wpisam tego do flippingu. On jest spekulantem na kryptowalutach i zarobił jakieś ogromne pieniądze na tym. I kupił za te pieniądze apartament na Złotej 44. To jest tak zwany Żagiel Liebeskinda. No też historia ciekawa, bo miał być zupełnie inaczej wyglądać. Wyszedł taki trochę plastikowy, niezbyt ładny, ale w samym centrum Warszawy.
Stał też parę ładnych lat. Tak. Bo chcieli przyciąć na tak zwanej linii słońne.
No, przycięli na wykonawstwie. Widać, że on jest zrobiony z tanich materiałów. Ten budynek nie jest to na pewno taki premium apartamentowiec, ale nie zmienia to faktu, że jakby wszystko się teraz sprzedaje na pniu. On kupił za 24 miliony apartament i teraz chce podzielić ten apartament na 1000 części. Więc, no i chce każda z tych 1000 części chce sprzedać komuś innemu. No i w ten sposób testuje trochę prawo o księgach wieczystych w Polsce. Ale co jest zabawne, no to jakby ta wspólnota mieszkaniowa Złotej 44, która składa się z jakichś samych turbomilionerów, no jakby nie chcę czegoś takiego, no bo nie chcę mieć tutaj tych sąsiadów, nie chcę mieć 1000 sąsiadów.
Ale
na jednym...
tam się 1000 osób nie wprowadzi do jednego apartamentu. Ja wiem, że nie jest mały, ale...
No nie, no to jest całe piętro prawie tak, czy pół piętra zajmuje, ale no na pewno nie, więc tutaj jest jakby testowanie, ja bym powiedział tak, że Zaorski testuje, jak daleko można się posunąć, no i też prowokuje tych bogaczy do różnych ruchów, tak? No i sąd z tego, co się orientuje, no zakazał mu tego, znaczy zabezpieczono powództwo i sąd na razie zakazał obrotu tak, tą nieruchomością, no ale gdyby to doszło do skutku, no to zysk Zaorskiego na tym byłby po prostu jakiś nieprawdopodobny, tak?
No ale to wyjaśnia inny, prostszy mechanizm. Kupujemy mieszkanie 45-metrowe, dzielimy na dwie mikrokawalerki i opychamy.
Na dwie, żeby na dwie, na trzy, tak, za cztery. No to, co się dzieje niestety na tym rynku, tak, to właśnie, no właśnie kończąc jeszcze tą kwestię tego prawa lokatorskiego, tak, rentierzy bardzo narzekają na to prawo, ale de facto to prawo, tak jak mówię, jest dużo słabsze niż na Zachodzie. I to, co oni chcą wprowadzić, jakby to mi się wydaje, że te wszystkie artykuły, czy te prawda, te rzeczy, które się pojawiają w telewizji, moim zdaniem one mają służyć temu, żeby można było eksmisować lokatora bez wyroku sądu. Czy żeby wyrok był wydawany w trybie takim zaocznym, prawda, bez tego. I to jest model amerykański, tak? No tylko, że model amerykański skończył się tym, że mają miliony ludzi bezdomnych, mają ludzi, którzy, nie wiem, komuś się powinie noga, nie zapłaci w jednym miesiącu czynszu i od razu ląduje na bruku.
No
i...
Taki film Nomadland.
Nomadland, tak. Tam od razu wchodzi przestępczość, tak? Potem wchodzą narkotyki i robi się z problemu, który jest dość marginalny, robi się gigantyczny problem społeczny. I problem polega na tym dzisiaj, że po prostu polskie sądy z jednej strony są po prostu bardzo wolne, tak, i możemy o tym też porozmawiać, dlaczego są takie wolne, a z drugiej strony dlatego, że często nie ma lokali socjalnych, tak, żeby takich ludzi eksmitować, bo jeśli kogoś nie stać na mieszkanie i sąd to bada, czy masz zarobki, które pozwalają na to, czy nie, no to ma prawo do lokalu socjalnego, który zapewnia samorząd. A samorządy niestety, czyli mamy kolejny problem, o którym musimy albo może kiedyś porozmawiamy, czyli po prostu samorządy nie budują tych mieszkań, więcej, one je sprzedają albo trzymają pustostany tak, do takiego stopnia, że one potem już są, nie nadają się do zamieszkania. Ale mimo wszystko wtedy właściciel takiego mieszkania może dostać odszkodowanie od samorządu, tak, za to, że nie wiem, że nie można było eksmitować długo lokatora. Ale teraz trochę statystyk. Ja to wszedłem i sprawdziłem, tak, wszyscy narzekają na tych lokatorów, jak i to jest... W Newsweeku po prostu artykuł był, no dosłownie, no, jak z jakiegoś faszystowskiego przedwojennego pisemka niemieckiego, tak, dehumanizacja pełna, po prostu tak, dehumanizacja tych lokatorów, przedstawienie jako alkoholicy, ekstrementy, jakiś wściekły pies na okładce, no po prostu no, niesłychane
tak,
rzeczy.
I lokator był cały czerwony.
Tak, oczywiście, że pijak, tak.
Grafika była.
Nie, no, takie podświadome działanie. Ja wszedłem na dane sądów i jakby zasądzonych eksmisji, czy nie mówię nawet tych eksmisji, które doszły do skutku, tak, bo mówimy o tych, żeby doszła do skutku, no tak jak mówię, to jest trudniejsza sprawa, ale tych zasądzonych eksmisji za rządów Donalda Tuska, tych pierwszych rządów Donalda Tuska, czyli w latach 2007-2015, było około 35-40 tysięcy rocznie na 1 800 000 lokatorów, czyli one dotyczyły mniej więcej 1,5% wszystkich umów. Ale dzisiaj, po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, tych eksmisji zasądzonych jest 12 tysięcy, czyli mniej, prawie pół, no, 5 promili, dobrze mówię, 0,5%, tak?
Tak, 0,6%.
Tak, więc jakby skala tego jest naprawdę mała, jak na gigantyczny ilość liczby osób, które wynajmuje.
O co chodzi w tej szarży Gazety Wyborczej i Newsweeka?
No, moim zdaniem chodzi o utrzymanie tego status quo, tak, żeby no, bo jeśli się, tak jak mówi się...
Albo trochę, liberalizacji dalszej przepisów.
Albo liberalizacji dalszej, czyli właśnie tego, co mówię, żeby była eksmisja bez wyroku sądu, co jest moim zdaniem bardzo niebezpieczne i stawia nas naprawdę poza rodziną narodów europejskich jednak, albo właśnie, żeby utrzymać to status quo, które jest niesłychanie korzystne, tak. 8,5% podatku od najmu, brak podatku katastralnego, właściwie inwestowanie w nieruchomości jest nieopodatkowane. Ostatnia informacja z Krakowa, 60 tysięcy mieszkań w Krakowie stoi pustych, bo ludzie je kupili pod inwestycje i nie opłaca im się ich nie chce im się ich wykańczać, nie chce im się ich wynajmować.
Po co, skoro one same rosną?
Aprecjacja, mówiąc językiem ekonomicznym, tak, wartości tego mieszkania w ciągu roku jest 20-30%, co jest po prostu jakimś kosmosem. Czyli kupujesz mieszkanie za 60 tysięcy, trzymasz je puste, nie masz podatku, właściwie podatków od nieruchomości są bardzo niskie, nie ma podatku katastralnego, więc musisz opłacać tylko czynsz, a masz zarobek czysty. Więc jest kolejna sprawa, czyli podatek od pustostanów, którego też w Polsce nie ma. Nie wiemy, ile do końca jest tych pustostanów. Badanie było robione w czasie pandemii, więc na pewno ta liczba jest troszeczkę za duża. Pewnie to nie jest to 60 tysięcy w Krakowie, tylko pewnie bliżej, pewnie jest 40 czy 30 tysięcy. Ale w Warszawie, jak był spis powszechny, wyszło, że 200 tysięcy pustostanów jest, tak? Czyli nawet jeśli to był pik, można powiedzieć, związany z tym, że była pandemia, nie było studentów w mieście i tak dalej, no to i tak tych pustostanów pewnie w tej Warszawie jest około 100 tysięcy, tak? To jest olbrzymia liczba pustych mieszkań, samych mieszkań komunalnych, tak, które miasto ma pustych, jest kilkanaście tysięcy, tak? Więc mamy ogromny zasób mieszkaniowy, który jest niewykorzystywany. Już nie mówię nawet o tych pustostanach, które są gdzieś tam na prowincji, tak? Gdzie sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana, tak? Ale mówię o miastach bogatych, gdzie ludzie zabijają się o mieszkania, gdzie młodzi ludzie chcą mieszkać, gdzie jest mnóstwo studentów i ten problem jest nierozwiązany.
Tylko jak go rozwiązać, bo mamy drugą stronę medalu, którą możemy krytykować, ja będę krytykował, czyli Hiszpanię, ruch okupujących, to też nie wydaje się być rozwiązanie, tak, że masz własność, kupujesz mieszkanie i nie wiesz, kiedy ci ktoś wejdzie do mieszkania, bo jest akurat pustostanem. Jest złoty środek, czy jednak pan doktor by okupa cionistów
popierał? Też okupa doznał się nie wziął z niczego, tylko z potężnego kryzysu jednak społecznego, jasne, który był w Hiszpanii, nie, to jest jakby który był dużo głębszy niż
nie
w Polsce,
spadło to z nieba.
Więc jakby też musimy wziąć pod uwagę, że no to jest też skomplikowane, tak, ale po 2008 roku polityka austerity, euro, no doprowadziło do tego, że południe Europy było w bardzo złym stanie, tam na przykład bezrobocie wśród młodzieży wynosiło 20-40%, to jest jakby zupełnie inny świat. Ale tak, jeśli chodzi o Polskę, no moim zdaniem z jednej strony rozwiązaniem jest tak. Rozwiązanie po pierwsze jest takie, żeby jednak opodatkować tą spekulację. To jest, myślę, że to każdy się zgodzi, że flipowanie, czyli kupowanie na krótki termin i sprzedawanie po prostu tak po roku, czy po pół roku, czy nawet krócej, powinno być absolutnie opodatkowane i po prostu powinno być wypalone gorącym żelazem, tak? Tak samo skupowanie mieszkań, typu, że ktoś ma 10-15 mieszkań i żyje z wynajmu, to też powinno być bardzo wysoko opodatkowane. Zaraz wejdą fundusze międzynarodowe do Polski, bo tak są tutaj warunki świetne dla inwestowania w nieruchomości, że po prostu zaczniemy, nie będzie już nie tylko, że nasi bogacze wykupią wszystko, ale już będziemy celem po prostu wykupu.
Ale pojawiają się informacje, Business Insider, że jest ten ruch, tam jak ktoś się wejdzie w liczby, to jest cały czas jednak
małe,
kilkuprocentowe, tak? Ale się rozkręca.
Ale rozkręca się, tak? Więc to jest jedna rzecz. Czyli opodatkowanie tej spekulacji, opodatkowanie tej dużej własności, tych ludzi, którzy mają dużo dużo tych mieszkań, tak? Jakby naprawdę dużo mają tych mieszkań, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest coś, co możemy na przykład pomyśleć, tak? Czyli na przykład, nie wiem, podwyższmy trochę podatek od najmu, ale uwzględnimy w tym, na przykład zróbmy w tym obowiązkowe ubezpieczenie, które będzie wypłacane ludziom, którzy właśnie w takiej sytuacji, że nie wiem, że lokator przestaje płacić pieniądze, okej, okay, to wchodzi teraz ubezpieczyciel, państwo i mówi, okej, okay, ty płaciłeś te 0,5% od wartości tej umowy, teraz my ci wypłacamy w ramach tego odszkodowanie, żeby zabezpieczyć to, żebyś nie miał problemu z tym lokatorem. Chociaż wiemy, że ta sytuacja jest, dużo mniejszy jest ten problem niż jeszcze 10 lat temu, ale zróbmy takie zabezpieczenie, tak? Z drugiej strony, no, musimy zacząć naprawdę na serio budować mieszkania komunalne, społeczne, w segmencie publicznym, tak? Bez tego problemu na dłuższą metę się nie wygląda.
A jak na razie rządy i rząd pierwszy Tuska, czyli pierwszy Platformy PSL-u, rządy Prawa i Sprawiedliwości skutkują przerwą na początek, ale potem już poszło w kolejny, miał jedną odpowiedź. Dopłacajmy do kredytów, dopłacajmy do działalności deweloperskiej i nagle się okazuje, że na polskiej scenie politycznej są dwie partie, które mówią to bez sensu. Konfederacja i Lewica. To jest
Właściwie, bo nie wiadomo, co Lewica zrobi.
Tak, ale partia razem i część Konfederacji mówią, że to bezsensowny pomysł.
No bo to jest, no bo każdy, kto ma odrobinę oleju w głowie, wie, że jeśli mamy ograniczoną podaż, tak, i deweloperzy nie są wcale zainteresowani tym, żeby, nie wiem, bardzo zwiększać tą podaż, bo im większa podaż, tym oni zarobią mniej. Mamy tą sztywną podaż. Jeśli zwiększamy popyt, no to ceny będą rosnąć. To jest oczywiste. W Europie, w Niemczech, w Skandynawii doszło do przeceny cen nieruchomości w zeszłym roku. Tak, po prostu wysokie stopy procentowe doprowadziły do tego, że po prostu ceny nieruchomości spadły. I tu uwzględniając tą inflację, tak? Mówię, w liczbach bezwzględnych spadły, czyli uwzględniając inflację, spadły tak naprawdę bardzo. W większości krajów europejskich wzrosty były minimalne. Tylko Polska tutaj wchodzi na podium i jest liderem wzrostu cen nieruchomości. Więc gdyby nie ten ruch ministra Budy, ja uprzedzałem ministra Budę i mówiłem mu to wielokrotnie.
Kiedy 2%.
Mówiłem mu, jeśli nie zrobicie, jeśli nie opodatkujecie spekulacji, wprowadzicie program dopłat do kredytu, to skończy się to skokowym wzrostem cen nieruchomości. I teraz w Warszawie kawalerka kosztuje 600 tysięcy, kosztuje 700 tysięcy. Znaczy, to są po prostu w dużych miastach ceny, znaczy nawet nie dużych miastach, w takim Radomiu już ceny nieruchomości przebiły 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy, tak? Mówimy naprawdę o gigantycznym kryzysie i gigantycznym dramacie narodu polskiego, bo to tak trzeba określić. To jest dramat narodowy. Jest, oczywiście są wyjaśnienia, że demografia spada, bo z powodów kulturowych jest wygodnictwo i tak dalej, ale nie da się ukryć, że część ludzi chce bardzo mieć dzieci, chce założyć rodziny. Nie wszyscy są tymi prawda, ludźmi, którzy chcą tylko podróżować i tylko kupować sobie co weekend.
Nie każdy jest Kubą Wojewódzkim. Wracam, bardzo lubię. Może zagramy piosenkę na przeprosiny Kuby Sienkiewicza na koniec. Przewrócił się, niech leży, ale to jeszcze chwila.
Znaczy, że ludzie chcą jednak mieć, tak? Jeśli nie mają możliwości, tak jak mówię, jeśli jest taka potężna dyskryminacja na rynku najmu, tak? Czyli jakby bycie rodzicem i wynajmowanie mieszkania jest po prostu koszmarem, tak? Jest bardzo ciężko wynająć mieszkanie. To jeśli ci ludzie nie mają własności mieszkania, tak, to nie zdecydują się na posiadanie dzieci, tak? Więc jakby albo utwórzmy bezpieczny najem prywatny i publiczny, albo doprowadźmy do tego, że ceny kupna będą w zasięgu zwykłych ludzi.
Ale to jest ciekawe, bo się czyta doniesienia z Niemcy, Berlin, pęknięta bańka spekulacyjna, ceny nieruchomości spadają. To tak stolica europejska za stolicą, oczywiście tamte ceny są albo w normach, albo spadają, u nas się rosną w sposób dramatyczny, no ale może jest tak, że myśmy mamy jakiś bardziej strukturalny kłopot. Deweloperzy mówią, nie mamy gdzie budować. Proszę uwolnić działki, uwolnijcie działki, to my wybudujemy więcej, to ceny spadną.
To nie jest prawda. Polska jest naprawdę bardzo samorządy odrolniły działki na blisko, w zależności od szacunków, Polska Akademia Nauk mówi, że może na tych działkach zamieszkać od 80 do 200 milionów Polaków, więc do roboty, kolego, tutaj co najmniej dziesiątka dzieci następnym, to może damy radę.
Za tydzień, tak.
Jak ja zacznę, tak, co zacznę też tutaj dołączę, to może zrobimy tyle, żeby zapewnić te wszystkie działki, które samorządy odrolniły. Jak się jeździ po Polsce, to trudno znaleźć przestrzeń w ogóle, gdzie nie ma domów i gdzie nie ma osiedli, tak? Warszawa, znaczy ostatnio my protestowali, zamek w Stobnicy, oczywiście, tak? W parku krajobrazowym, tak? Protesty były, że w parku, nie ma, w Parku Narodowym, tam przy Tatrach wybudowali kolejne jakieś apartamentowe. W Polsce, jeśli jesteś deweloperem bogatym, dajesz łapówki samorządowcom i wiemy wszyscy dobrze, że tak to funkcjonuje, możesz budować gdzie chcesz. I nie jest... Dzisiaj przyszła informacja, zresztą bardzo oburzająca i wstrząsająca dla mnie, że aktywista Miasto Jest Nasze, czyli tego ruchu miejskiego warszawskiego, który nagłośnił fakt, że samorząd warszawski sprzedał działkę na polach kamionkowskich, elekcyjnych, gdzie dochodziło do wyborów króla elekcyjnego, część Parku Skarżewskiego, normalnie sprzedał mu działkę Dom Development, i Dom Development wybudowało luksusowe osiedle w parku i jeszcze w zabytku, tak? I sąd oczywiście skazał tego aktywistę, że obrażono cześć Dom Development. Więc jakby o czym my rozmawiamy? Deweloperzy są w Polsce noszeni na rękach, są chronieni przez sądy, mają potężnych lobbystów, mają dopłaty z rządu, mają wsparcie, mają... Więc oni zawsze będą gadać, że im tak źle, tak samo jak zawsze będą narzekać na tych rentierów. Pokażcie mi inny kraj, gdzie marża deweloperów to 30-40%. I to te oficjalne marże, a na pewno nieoficjalne. Mówimy o ludziach, mówimy już po zapłaceniu za marketing, za pensji prezesów, za koszta reprezentacyjne. Wszyscy wiedzą, jak się pompuje koszta w każdej spółce, żeby jak najmniej podatków płacić. Więc oni oficjalnie pokazują marże na poziomie 30-40%, czyli można zakładać, że te marże realnie to są 60-70%, tak? To jest w tym momencie, to jest biznes bardziej intratny niż handel kokainą. No, znaczy taka jest prawda.
Dobrze, to gdzie jest, no bo rynek, jeżeli patrzeć w takiej klasycznej, liberalnej nauce o ekonomii, rynek powinien to weryfikować. Jeżeli jest deweloper, który ma marżę, być może taką realną marżę 50%, 50+, no to powinien go zastąpić ktoś, kto bardziej racjonalnie buduje. Na zachodzie faktycznie marże deweloperów to jest kilka, 6-10%, tak?
No tylko to nie jest zwykły rynek, tak? Tak jak powiedziałem na samym początku, to jest rynek dóbr podstawowych, tak? Więc jakby tutaj mamy, to nie jest wolny rynek jest dobry, ale właśnie do zapewnienia takich rzeczy jak, nie wiem, skarpetki, tak? Nie wiem, kurtki, nie wiem, to wtedy wolny rynek jest spoko, ale gdy zaczyna się działanie takie właśnie jak, nie wiem, edukacja, ochrona zdrowia, mieszkalnictwo, to nagle się pojawia, że ten rynek nie działa tak, jak by się nam wydawało, że prawa popytu i podaży działają. Na przykład deweloperom się nie opłaca budować dużo więcej, bo wtedy ceny spadną, tak? Czyli to nie jest do końca tak, jak w normalnym rynku. Opłaca im się chomikować grunta, nie budować na tych gruntów, szczególnie jak nie ma podatku katastralnego, tak? No to on sobie trzyma jakąś działkę i myśli, dobra, ja wybuduję za 10 lat na tej działce, zarobię wtedy 3 razy więcej. A gdyby był podatek katastralny, który musiał płacić co roku od wartości tej nieruchomości, to by wybudował od razu, tak?
Jednym z pierwszych zadań, którym się zajął nowy rząd, trzeci rząd Donalda Tuska, to były właśnie mieszkalnictwo. Nie było jeszcze projektu ustawy albo informacja ministra o tym, jak działać. No i jest pomysł dopłaty do kredytów znowuż. Chociaż projekt być może nie będzie procedowany, bo lewica jest przeciwko, co pan doktor
miejmy
Jan
nadzieję,
Śpiewak.
Miejmy nadzieję. Tak, znaczy,
pierwszych ruchach Tuska w tej aspekcie.
Miejmy nadzieję, bo no te dopłaty do kredytów, już wiedzieliśmy, że w programie 2%, 40% beneficjentów tego programu to byli ludzie, którzy i tak mieli zdolność, tak? Czyli to byli stosunkowo zamożni ludzie, tak? Nie mówimy o bogaczach, ale mówimy o stosunkowo zamożnych ludziach. Czyli wszyscy Polacy, a jednak większość Polaków zarabia te 4-5 tysięcy na rękę, dorzuca się do zakupów ludzi, którzy zarabiają 8-10 tysięcy. Znaczy... Co? A teraz limit w tym programie pierwszy to było 28 tysięcy złotych na 4-osobową rodzinę. Czyli 14 tysięcy złotych brutto każdy może zarabiać, bo tata i mama. No to jest top 10% Polaków. Tak? Jakby, i teraz 90% Polaków ma się zrzucać na te... Ale tak naprawdę nie zrzucają się tylko na te rodziny, tylko zrzucają się na marże deweloperów i na marże banku. Więc to jest absolutny absurd. Tak? Znaczy to, co powinno państwo zrobić, to tak jak mówię, uwolnić pustostany, opodatkować spekulacje, żeby część tych tej nieruchomości kupionych na spekulacje wróciło na rynek. W ten sposób obniżymy trochę ceny, albo przynajmniej ustabilizujemy te ceny. A po trzecie, zacząć budować w segmencie publicznym. I nie mówię, i to nie może być mieszkania tylko komunalne, ale to mogą być też mieszkania na przykład spółdzielcze, to mogą być mieszkania jakiś zakład, nie wiem. Można wymyślać rzeczy. Teraz niedawno w Zielonce, pod Kobyłce, przepraszam, pod Warszawą, powstał blok komunalny z prefabrykatów, postawili go w 2 tygodnie. Wiadomo, że będą go wykańczać jeszcze pół roku, ale są, dlaczego mamy, można budować z prefabrykatów? Jakby państwo zaczęło i postawiło, przepraszam, brzmi to może słuchaczom naszym starszym zapalą się czerwone slapki, ale dlaczego państwo nie ma mieć fabryk domów, jak w PRL-u? Dlaczego my nie jesteśmy w stanie budować z drukarek 3D dzisiaj domów dla Polaków? Ja po prostu tego nie rozumiem. To są świetne miejsca pracy, to jest koło zamachowe gospodarki, Czemu, czego państwo ma nie robić?
No jest to, co jest ciekawe, no my prefabrykaty kojarzą się z wielką płytą, ale Zachód w prefabrykatach robi. No, Francuzi bardzo chętnie stawiają domy z prefabrykowanych części.
Skandynawowie, tak. Austriacy, Niemcy, to wszędzie stawiają, tylko w Polsce nie wiadomo czemu, znaczy wiadomo, polskie domy też są dobrej jakości, no nie ma co ukrywać, jakby dużo tych domów jest faktycznie jest dobrze zabezpieczonych, mają, spełniają wysokie standardy często bardzo, ale te prefabrykaty, te nowe technologie też są bardzo dobre. Więc,
a są tańsze.
A są radykalnie tańsze, tak? I też proces budowlany jest dużo szybszy, tak? No jeśli można wybudować w stanie surowym budynek 2 tygodnie, no to to jest no niesamowita sprawa, tak?
Jan Śpiewak naszym gościem, zaraz Kuba Sienkiewicz, ale zanim Kuba Sienkiewicz, to Kuba Wojewódzki i Janusz Palikot, teraz nie pamiętam imienia i nazwiska, i Magda Gessler zagotowało się. Kilka razy o tej rozmawialiśmy w sprawie, teraz sprawa już z biznesowej staje się show biznesowa. Janusz Palikot pali swoich wspólników.
No, dla mnie to wyglądało trochę jak Palikot opublikował takie nagranie, jak pije, używa innych używek, chwali się na tym nagranie, że brało kokainę, tak? Więc nie wiem, czy to było, oni byli po kokainie, czy byli po etanolu, ale gdzie, no to opublikował takie nagranie właśnie z Magdą Gessler, która imituje też inne czynności seksualne, żeby nie być tutaj bardziej dosłownym, i faktycznie to przypomina mi metody esbeckie, tak? Czyli kompromaty, zbieranie materiałów kompromitujących i publikacja ich, żeby ktoś nie, że tak powiem, no nie fikał,
czyli
nie zeznawał.
To jest nowy biznesplan Janusza Palikota na utrzymanie się w rynku, nie żądajcie zwrotu, bo okazuje się, że Magda Gessler pożyczyła mu parę drobnych milionów złotych i
ona
chciała
miała
chyba
z nim wspólny biznes, ja nie wiem do końca na czym to polega. Ona weszła z nim w biznes alkoholowy, ona miała mieć jakieś wino swoje, więc ona też nie jest bez winy, tak, no mówmy się, znaczy kto robi biznes alkoholowy z Palikotem, zapowiedział publikację książki, w której mają być też kompromitujące rzeczy na Szymona Hołownię, na inne osoby z tego, więc to trochę wygląda jak takie zabezpieczanie się, nie oskarżajcie mnie, nie wsadzajcie mnie do więzienia,
bo
pociągnę was na dno.
Bo będę wypuszczał taśmy. A ostatni temat musimy poruszyć. Znowu, że będę się wyzwierzał na nową telewizję publiczną, ale zasłużyła sobie jeszcze jednym elementem poza promowaniem flippingu. To jeszcze TVP3 zdjęła program o reprywatyzacji.
Tak, TVP Warszawa, która jest jakby bardzo... Znaczy sama TVP Warszawa ja bardzo lubiłem i nie zauważyłem tam specjalnej... Jeśli telewizja publiczna, te główne kanały TVP Info naprawdę, no można mieć spokojnie zarzuty i ciężko ich bronić. To jeśli chodzi o TVP Warszawa, to był naprawdę dobry program, tak? I w ramach tego zdejmuje się z tego TVP Warszawa program o reprywatyzacji, który był bardzo rzetelny, bardzo uczciwie prowadzony, gdzie zawsze wszystkie strony mogły się wypowiedzieć.
Ale ratusz był niezadowolony chyba z niego.
No tak, znaczy, to jest wymazywanie pamięci o reprywatyzacji i prawda, teraz do służb wraca jeden z pułkowników, który zajmował się reprywatyzacją kamienic na Pradze Południe, na Łuchowskiej, więc wskazuje to na... wskazuje to na to, że po prostu afera reprywatyzacyjna ma być wymazana z pamięci, a ludzie, którzy brali w niej udział, mają zostać zrehabilitowani. Tak to trochę wygląda.
I to jest smutna puenta naszej rozmowy. Doktor Jan Śpiewak, działacz miejski, aktywista, był naszym gościem.
Dziękuję za
bardzo. Nie wiem, czy to w ogóle gryzę się w język, ale sekcja lewacka, nie wiem właśnie, czy się nie spalę.
Ja nie wiem, czy to wolno mówić, ale tak, podobno zaczynamy 10 lutego.
No właśnie, razem z Milo Kurtisem 10 lutego, więc... trochę ponad tydzień i usłyszą państwo znów, tylko że w sobotę, na antenie Radia Wnet Jana Śpiewaka już w roli współprowadzącego, co bardzo mnie cieszy i bardzo cieszy wielu naszych słuchaczy, bo chodząc po Warszawie często spotykałem takie głosy, czy wróci, czy będzie coś.
Ja też ostatnio właśnie ktoś mnie zaczepił, byłem w szoku w ogóle, tak. Bardzo by miło było, że czeka bardzo na to.
Czeka,
więc,
to my też czekamy. 10 lutego to jest taka, teraz to już jest obligo, już poszło.
Ja nie wiem, czy wolno mi to mówić, ale to na twoje już rachunek.
Na moją odpowiedzialność. Jan Śpiewak był naszym gościem. Dzięki wielkie raz jeszcze. 12:59 nie będzie piosenki, bo zaraz będzie serwis informacyjny. Ja tylko podziękuję patronom pani Joanna, pan Mirosław, pan Jerzy, pan Wiesław. To czwórka nowych patronów, którzy w ciągu...